Dobry wieczór, przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Czas na pół godziny z wojskiem.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś powiemy więcej o przełomowym ogłoszeniu z zeszłego tygodnia.
Polskie wojsko dzięki naszemu trwałemu, silnemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi zyskuje mózg operacyjny.
Kosztowny system dowodzenia ma ochronić polskie niebo przed intruzami. Będzie też o ważnej decyzji, jaka przed polskimi posłami.
Będziemy decydować i zdecydujemy o zawieszeniu traktatu.
Niestety wygląda to trochę na rozpędzający się wyścig zbrojeń. Dużo się dzieje, a najnowsze informacje zebrał dla Państwa Piotr Maciejewski.
Magazyn wojskowy.
Polską wstrząsnęła wtorkowa tragedia na poligonie w Drawsku Pomorskim. Prokuratura w Szczecinie wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęli dwaj żołnierze. W czasie ćwiczeń najechał na nich pojazd bojowy. 20-letni żołnierz zginął na miejscu. Wczoraj w szpitalu zmarł drugi wojskowy, 28-letni kapral. Obaj służyli w batalionie zmechanizowanym w Białej Podlaskiej.
Dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął śledztwo o czyn z artykułu 355 paragraf 2 kodeksu karnego opisanego jako spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Gromadzony jest materiał dowodowy. Trwają przesłuchania świadków oraz w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie sekcji w Zakładzie Medycyny Sądowej. Na chwilę obecną żadnej osobie nie przedstawiono zarzutów.
Tragedia na poligonie poruszyła społeczność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej, którego jeden ze zmarłych żołnierzy był absolwentem.
Robert był bardzo mądrym, bardzo dobrym, aktywnym, młodym człowiekiem.
Dyrektor szkoły Elżbieta Zaręba.
Koledzy bardzo go szanowali.
Rodziny zmarłych żołnierzy zostały objęte psychologicznym wsparciem. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin.
Wsparcie psychologiczne zaproponowano też żołnierzom 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, której podlega Bialski Batalion. W tym roku zaplanowano podpisanie ponad 150 umów na pozyskanie różnego rodzaju sprzętu wojskowego, poinformował wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Zakupy te mają być kontynuowane z wykorzystaniem wyników i rekomendacji audytu, który trwa w resorcie. Paweł Bejda wymienił, co obejmą zaplanowane zakupy.
W pierwszej kolejności kontynuowane będą programy dotyczące systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, wojsk pancernych, wojsk rakietowych i artylerii, sił powietrznych oraz marynarki wojennej. Główny wysiłek jest skupiony na pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu wojskowego spełniającego wymagania nie tylko współczesnego, ale też przyszłego pola walki.
Wiceminister Bejda dodał, że w tym roku jest planowane zawarcie umów na zakup m.in. śmigłowców uderzeniowych Apache, kolejnych czołgów, wyrzutni rakiet Homar A i Homar oraz modernizacja samolotów F-16. Według wiceszefa resortu obrony rząd chce, aby przynajmniej połowa wydatków na zbrojenia i modernizację armii trafiała do polskiego przemysłu. W Sejmie ponadpartyjna zgoda w sprawie kluczowej roli Polski w NATO. Komisje Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych wysłuchały informacji rządu w związku z 25. rocznicą członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiceminister Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zadeklarował, że Polska opowiada się za rozszerzaniem sojuszu, aby w ten sposób powiększyć obszar stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Chodzi m.in. o aspirujące do NATO Bośnię i Hercegowinę oraz Gruzję, ale szczególny nacisk musimy kłaść na członkostwo Ukrainy. Popierał to poprzedni rząd i popiera obecny, dodał wiceszef dyplomacji. Polska weszła do NATO 12 marca 1999 roku wraz z Węgrami i Czechami. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i na Powązkowskiej Łączce upamiętniono majora Hieronima Dekutowskiego-Zaporę i jego podkomendnych. Dziś mija 75. rocznica śmierci tego dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej i jego żołnierzy. Po wyroku komunistycznego sądu zginęli zabici strzałem w tył głowy 7 marca 1949 roku w mokotowskim więzieniu przy Rakowieckiej. Ich szczątki odnaleziono latem 2012 roku. We wrześniu 2015 Hieronim Dekutowski-Zapora wraz ze swoimi żołnierzami spoczął w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na cmentarzu wojskowym na Stołecznych Powązkach.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
this goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, before the morning comes, I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
Magazyn wojskowy.
Polska kupi amerykański system dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową IBCS. System pozwoli sterować wyrzutniami Patriot i bateriami z programu NAREW. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań będzie nas kosztowało ponad 2,5 miliarda złotych. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz z Polskiego Radia.
Realizacja umowy z amerykańskimi partnerami będzie przełomem dla polskiego wojska, uważa szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. IBCS to system, który w nowoczesny sposób pozwoli zarządzać uzbrojeniem, które tworzy naszą tarczę antyrakietową.
Wielki dzień dla Polski, wielki dzień dla Stanów Zjednoczonych, wielki dzień dla NATO, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Polskie wojsko dzięki naszemu trwałemu, silnemu sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi zyskuje mózg operacyjny dla systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Wiceszef Agencji Uzbrojenia generał Michał Marciniak ma nieco inne porównanie dla systemu IBCS. Dla niego to raczej serce systemu, jakim jest obrona przeciwlotnicza tworzona w ramach programów Wisła i NAREW. Ale bez względu na to, jakie są to porównania, jedno jest pewne. To nowoczesny hardware, który wyniesie dowodzenie na najwyższy poziom.
Najprościej wytłumaczyć w ten sposób. Muszę cel zobaczyć, muszę go zidentyfikować, muszę wybrać efektor, którym go będę niszczył i muszę mieć rakietę, która wystrzeli. Teraz potrzebny był ten element, który będzie to wszystko spinał i w zależności od zagrożenia będzie proponował rozwiązanie optymalne z punktu widzenia zarówno kosztów, jak i wysiłku, jak i ochranianego obiektu. No, warto tutaj też podkreślić, że system IBCS został pozyskany również dla pierwszej fazy programu Wisła i w tej chwili na jednej z baterii 37 Dywizjonu Rakietowego trwa szkolenie i wdrażanie tego systemu do sił zbrojnych w momencie, w którym druga bateria pełni dyżur bojowy, chroniąc Warszawę.
Pierwsze elementy systemu IBCS w ramach realizacji podpisanej wczoraj umowy trafią do polskiej armii na przełomie lat 2026-27. Odbędzie się to jednocześnie z dostawą pierwszego dywizjonu wyrzutni Patriot w ramach realizacji drugiej fazy programu Wisła, wyjaśnia generał Marciniak.
W tym czasie też chcemy mieć zintegrowane elementy systemu NAREW do systemu IBCS i ta umowa kończy główne kontraktowanie po stronie amerykańskiej, ponieważ Mamy zakontraktowane radary, wyrzutnie, rakiety, no i podpisaliśmy umowę na system dowodzenia, więc zamyka nam to część zagraniczną programu Wisła, no i jednocześnie uruchamiamy postępowania na część polską.
Warto dodać, że Amerykanie nie sprzedali dotąd systemu ABCS żadnemu zagranicznemu partnerowi. Nasz kraj, na co zwraca uwagę amerykański ambasador w Polsce Mark Grzeziński, jest jedyny.
Poland is our first international partner.
Polska jest jedynym pierwszym zagranicznym partnerem, któremu udostępniamy ten nowoczesny system. To świadczy o niezwykłych stosunkach między naszymi krajami. System dowodzenia zza oceanu będzie montowany w specjalnych kontenerach, które wyprodukują polskie firmy zbrojeniowe. Kontrakt jest wart ponad 2,5 miliarda dolarów.
Magazyn wojskowy. Magazyn wojskowy.
Chcemy zawiesić stosowanie traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, mówią zgodnie polscy politycy. Powstaje ustawa upoważniająca prezydenta do takiego kroku. Traktat z 1990 roku kończył de facto zimną wojnę, a przede wszystkim wprowadzał limity uzbrojenia. Wczoraj o jego zawieszeniu mówili posłowie z Komisji Obrony Narodowej.
Oczywiście w warunkach, kiedy powstawał ten traktat dotyczący redukcji sił konwencjonalnych na przełomie tych wielkich przemian, to ta sytuacja miała miała oczywiście ogromne znaczenie.
Mówił przewodniczący komisji Andrzej Grzyb z PSL-u.
Czuło się to odprężenie, czuło się ten moment takiej historycznej przemiany. Dokonywały się wielkie zmiany geopolityczne, wtedy rozpadały się niektóre imperia i powstawały również niepodległe państwa. Oczywiście, jakie są przyczyny tego, że ten traktat powinien zostać zawieszony? No to główną przyczyną jest to, że jeden z głównych sygnatariuszy, jakim była Rosja, najpierw zawiesił stosowanie tego traktatu, a z dniem 7 listopada ubiegłego roku wypowiedział traktat.
Już wtedy państwa NATO zapowiedziały zawieszenie traktatu.
To jest smutny moment, bo będziemy decydować i zdecydujemy o zawieszeniu traktatu, który miał na celu rozbrojenie, który miał na celu zapewnienie, żeby w Europie nie doszło do tego, o czym wiemy już, że doszło.
Przyznał poseł klubu Lewicy Maciej Konieczny.
Ten traktat miał na celu wyjście z sytuacji zimnej wojny, wyjście z sytuacji wyścigu zbrojeń i zobowiązanie stron natowskiej i wtedy jeszcze Układu Warszawskiego do tego, żeby nie rozbudować tych rodzajów broni, które mają służyć, które mają charakter ofensywny, które mogłyby posłużyć do agresywnej wojny.
Traktat nakładał limity. Na przykład Polska nie powinna mieć więcej niż 1730 czołgów. Każda ponadprogramowa sztuka powinna być zniszczona.
Traktat, o którym dzisiaj debatujemy, od samego początku był fikcją.
Przekonywał Andrzej Zapałowski z Konfederacji.
Wystarczyło, że Rosja wywiezie sprzęt działa BWP czołgi za Ural i nie wchodziły one w limity tego traktatu. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, po 1999, po wstąpieniu Polski do NATO, ja wtedy na tej sali głosowałem za wstąpieniem do NATO, proszę Państwa, Polska tak się zachłysnęła wstąpieniem do NATO, że wielu polityków, decydentów po prostu jakby otępiało. Zaczęliśmy drastycznie redukować nasze siły zbrojne. I to, proszę Państwa, dzisiaj nawet w większości kategorii nie mamy 50% limitów, które nam przydzielono wówczas.
I Rosja, wypowiadając traktat 7 listopada 2023 roku, pokazała, że ma siłę. Ale tę siłę uzyskała przez naiwność.
Dodał Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości.
Naiwność, która wyrażała się w słowach, że trzeba Rosję przyjmować taką, jaką ona jest. I znowu słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Rosja bez względu na to, czy biała, czy czerwona, dzisiaj możemy dodać, czy putinowska, niezmiennie pozostaje imperialna. I to powinno nas nauczyć. Panie ministrze, ten traktat, oczywiście wszyscy zgadzamy się, że powinien zostać zawieszony, ale przypominam, Federacja Rosyjska wypowiedziała ten traktat. Ten traktat powinien być wypowiedziany, a nowy traktat zawarty wtedy, kiedy Rosja wróci, jeżeli w ogóle to możliwe, na tory demokratycznego państwa, a nie brutalnego agresora, tak jak to widzimy dzisiaj, jak znamy Rosję z historii.
Na to odpowiedział przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb.
Oczywiście musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie tylko Rosja była stroną i nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej były stroną, ale również inne państwa, chociażby takie jak Białoruś. Tutaj też Białoruś akurat nie zawiesiła tego traktatu, ani go nie wypowiedziała, zatem jest w dalszym ciągu jakby stroną tego traktatu, ale też są państwa chociażby obszaru Kaukazu. W związku z tym to jest jedna z motywacji, ale też oczywiście inne motywacje są związane z faktem, że była różna postawa tych państw, które są jednocześnie państwami Paktu Północnoatlantyckiego, które nie widziały takiej konieczności, aby ten traktat wygasić, czyli postanowić o odesłaniu niejako jego funkcjonowania ku historycznemu już zasobowi.
Jutro posłowie uczczą 25. rocznicę dołączenia Polski do NATO, która przypada w przyszłym tygodniu, 12 marca. Darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. And when the space is all you need, I can let you go. And if the spark in your eye goes out, I can be your glow. Bringing you home, yeah, bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All of our dirt is washed in the rain. I've walked that road, I felt that shame. No place is home, but times they are changing. This is our sanctuary. We can find shelter and peace. This is our sanctuary. You are safe.
lost in the rain. We walked that road, we felt that shame.
Wojskowa ciekawostka. Dużym zagrożeniem dla żołnierza może być miłość. To historia z Ameryki. Emerytowany pułkownik dowództwa strategicznego Stanów Zjednoczonych David Franklin Slaughter przekazywał tajne informacje Pentagonu na temat inwazji Rosji na Ukrainę kobiecie z portalu randkowego. 63-latek pisał z kobietą podającą się za mieszkankę Kijowa, która prosiła o wrażliwe i niejawne informacje. Ukrainka nazywała emeryta tajnym agentem. Slaughter został aresztowany, usłyszał 3 zarzuty, grozi mu 10 lat więzienia i $250,000 grzywny za każde z przestępstw. To wszystko na dziś. Za obecność przy odbiornikach dziękuję, Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.